Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Rząd Beaty Szydło przywrócił polskiej gospodarce podmiotowość, a Mateusz Morawiecki ma szansę awansować nas do światowej ekonomicznej ekstraklasy, powiedział ekonomista dr Marian Szołucha. W ocenie eksperta Morawiecki sprawdził się w roli wicepremiera odpowiedzialnego za znaczną część polityki gospodarczej rządu. Obecnie stoi przed nim wiele bardzo poważnych wyzwań. W krótkim terminie to zdynamizowanie inwestycji, w dłuższej perspektywie ominięcie tak zwanej pułapki średniego rozwoju. Po zmianie na stanowisku premiera dr Marian Szołucha z Akademii Finansów i biznesu Wistula spodziewa się działań wynikających ze spojrzenia rozsądnie rynkowego na gospodarkę.
Wskazanie Mateusza Morawieckiego to jest nadzieja na to, że pójdziemy w kierunku nurtu rynkowego, że będzie więcej deregulacji, że będzie więcej patriotyzmu gospodarczego, że będzie więcej presji, wsparcia innowacyjności, wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, że będą bardzo dobre relacje gospodarcze z zagranicą miała Polska. Z drugiej strony, że nie będzie ani podwyżek podatków, ani utrudniania życia przedsiębiorcom, ani wszystkiego tego, co mogłoby rozwojowi gospodarczemu Polski przeszkodzić.
Prezydent Andrzej Duda desygnował w piątek Mateusza Morawieckiego na premiera i powierzył mu misję tworzenia rządu. We wtorek w Sejmie ma on wygłosić exposé, a parlamentarzyści mają mu udzielić wotum zaufania. Dotychczasowa premier Beata Szydło, której dymisję przyjął prezydent Polski, ma pozostać w rządzie Morawieckiego. Prawdopodobnie będzie wicepremierem. W małopolskiej Stróży Instytut Pamięci Narodowej zainaugurował obchody stulecia odzyskania niepodległości. Na uroczystości przybyli m.in. prezydent Andrzej Duda, minister edukacji Anna Zalewska, prezes IPN-u dr Jarosław Szarek oraz przedstawiciele lokalnych władz. Stróża jako miejsce obchodów została wybrana nieprzypadkowo. Miejscowość ta ma dla stulecia odzyskania niepodległości wymiar szczególny, powiedział prezydent Andrzej Duda.
To tutaj, w tej wiosce, powstała w 1913 roku, a więc 5 lat przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę, jeszcze przed rozpoczęciem I wojny światowej, oficerska szkoła strzelecka Związku Walki Czynnej. Szkoła, której komendantem był późniejszy marszałek Józef Piłsudski.
IPN zapowiada cykl uroczystości w małych miejscowościach, które wpisują się w historię odzyskania niepodległości. Takich miejsc jak Stróża jest więcej i trzeba je odkryć, zaznaczył dr Jarosław Szarek, prezes IPN-u.
Szukajmy tych ludzi, szukajmy krzyży niepodległości, pamiątek po nich. Może gdzieś są w domowych szufladach. I właśnie tutaj, Stróża, to miejsce, takich miejsc jest więcej, tylko trzeba je odkryć.
Uroczystości z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy odbyły się w Szkole Podstawowej imienia Stanisława Wyspiańskiego w Stróży. Jednym z elementów obchodów było złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą powstanie w 1913 roku oficerskiej szkoły strzeleckiej. Była to wówczas pierwsza tego typu placówka na ziemiach polskich. Drugie czytanie projektu kodeksu wyborczego być może odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Sejmu, powiedział poseł PiS-u Marcin Horała. W Warszawie odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie przepisów wyborczych. W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele PKW. W ostatni czwartek Sejmowa Komisja Nadzwyczajna, po 7 dniach pracy, pozytywnie zaopiniowała projekt zmian w kodeksie wyborczym autorstwa PiS-u. Zmianom proponowanym przez Zjednoczoną Prawicę sprzeciwiają się przedstawiciele m.in. Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Podczas wysłuchania publicznego poseł Marcin Horała z PiS-u zwraca uwagę, że przepisy mają na celu naprawę obecnego systemu wyborczego. Wskazał, że zaufanie do organów czuwających nad prawidłowością wyborów jest coraz słabsze.
Na poziomie procesu wyborczego niewątpliwie problemem jest postępujący brak zaufania i niestety rosnąca skala nieprawidłowości, której kulminacja w wyborach samorządowych miała miejsce w roku 2014. No, odwołam się do Państwa pamięci, bo to były wydarzenia dziejące się publicznie. Uznaliśmy i słusznie, że pewien proces, że wprowadzenie szeregu rozwiązań, które zwiększają przejrzystość tego procesu, które zwiększają społeczną kontrolę nad tym procesem, jest tutaj niezbędne. Stąd wreszcie też, trochę łącząc jedno z drugim, no, zmiana wydaje się najbardziej istotna w samym procesie wyborczym, czyli przesunięcie tej strony organizacyjnej tego procesu od władz samorządowych do niezależnej państwowej administracji wyborczej.
Przygotowany przez PiS projekt zmian w prawie wyborczym zakłada m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wygaszenie kadencji PKW po wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Poza tym propozycje wprowadzają ordynację proporcjonalną w wyborach do rad gmin, znosząc tym samym obowiązującą obecnie ordynację większościową, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze. Powiedzieć, że jesteśmy z Was dumni, to za mało. Jak nikt chyba pokazujecie, że można w krótkim czasie, mocą własnej determinacji i patriotyzmu, przyczynić się do umocnienia polskiej armii, powiedział w Mińsku Mazowieckim szef MON-u Antoni Macierewicz. Tymi słowami polityk zwrócił się do osób, które w ramach programu Paszport wzięły udział w szkoleniu organizacji proobronnych. Szef MON-u uczestniczył w podsumowaniu tego szkolenia połączonym z uroczystym apelem z okazji jego zakończenia. Wręczył też certyfikaty liderom organizacji proobronnych oraz nagrody najlepszym instruktorom i strzelcom. Minister Antoni Macierewicz, zwracając się do osób, które przystąpiły do programu, podkreślił, że ich wysiłek spowodował, że zdolności proobronne stały się udziałem powszechnym, w które może włączyć się całe społeczeństwo.
To właśnie w waszych szeregach, wśród was, narodził się ten duch patriotyzmu, duch gotowości do obrony i działania na rzecz skuteczności naszej ojczyzny, który sprawił, że Armia Polska przeżywa dzisiaj swoje wielkie dni odrodzenia wysiłku zbrojnego. Za to wszyscy wam jesteśmy wdzięczni. Dzisiaj oglądamy was i witamy was w armii już nie tylko jako młodych, a czasami w średnim wieku. Ludzi, którzy swoją determinacją poruszyli całe wielkie masy społeczeństwa, ale także jako żołnierzy.
Inauguracja programu Paszport odbyła się na początku roku. Realizacja projektu ma wspomagać proces przygotowywania wartościowych kandydatów do różnych rodzajów służby wojskowej, w tym przede wszystkim w WOT. Certyfikaty Paszport, jakie otrzymali uczestnicy programu, stanowią zaświadczenie, iż zdobyli oni umiejętności pozwalające m.in. na współdziałanie z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, a obecnie prowadzony jest też nabór do drugiej edycji programu. W przyszłym miesiącu ma ruszyć program budowy strzelnic Strzelnica w powiecie, zapowiedział wiceminister obrony Michał Dworczyk. MON liczy, że wiosną przyszłego roku rozpocznie się budowa obiektów. Resort obejmie dofinansowaniem obiekty, których koszt budowy nie przekroczy 2 milionów złotych. Wiceminister Michał Dworczyk wziął udział w konferencji Sokół Strzelnica w powiecie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Obrona Narodowa PL w Warszawie. Wiceszef MON-u przedstawił założenia i warunki programu. Zakłada on dofinansowanie przez MON budowy i rewitalizacji strzelnic w każdym powiecie w Polsce.
Z tego programu mają korzystać obywatele. Organizacje proobronne, organizacje zajmujące się strzelectwem sportowym, myśliwi, indywidualni pasjonaci strzelectwa, ale również wojsko. Jeżeli mówimy o tym, że chcemy, aby w każdym powiecie stacjonowała kompania Wojsk Obrony Terytorialnej, to musimy mieć infrastrukturę do szkolenia. Jeżeli mówimy, że jest dzisiaj w Polsce wiele jednostek, które dojeżdżają ponad 100 km na strzelnicę, no to musimy wesprzeć proces budowy strzelnic wojskowych jakimś projektem, który przyspieszy tworzenie infrastruktury. I właśnie ten projekt temu ma służyć.
Zainteresowane podmioty będą mogły składać wnioski o dofinansowanie od stycznia 2018 roku. Na realizację budowy strzelnic w powiatach MON przeznaczy kilkadziesiąt milionów złotych. Samorządy zainteresowane udziałem w programie będą mogły liczyć na dofinansowanie w wysokości 80% wartości inwestycji. W przypadku organizacji pozarządowych wkład własny w realizację obiektu nie będzie wymagany. W Jarocinie przyznano najemcom 250 przydziałów w ramach programu Mieszkanie Plus. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do lokali w marcu 2018 roku. W uroczystości udział wzięli m.in. wicepremier Jarosław Gowin oraz minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Mieszkanie Plus to program budowy tanich mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Oferta skierowana jest do osób, których nie stać na zaciągnięcie kredytu. Wicepremier Jarosław Gowin pogratulował wszystkim rodzinom, które zamieszkają w nowoczesnych mieszkaniach. Wśród nich będą także osoby, które zdecydowały się wrócić z emigracji.
Nie ukrywam, że to jest być może najważniejszy cel naszego rządu. Przekształcić Polskę w taki sposób, żeby widziały tutaj szanse dla siebie, perspektywy dla siebie te setki tysięcy, w większości młodych rodzin, które wyemigrowały szukać szczęścia gdzieś daleko poza Polską. Dzisiaj okazuje się, że mogą znaleźć to szczęście w Polsce, że mogą znaleźć to szczęście w Jarocinie. Więc wszystkiego dobrego dla tych kilkuset rodzin. Serdecznie jeszcze raz gratuluję i panu burmistrzowi, i całej społeczności Jarocina.
Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk przypomniał 19 postulat z sierpnia, który dotyczył skrócenia czasu oczekiwania na mieszkanie. W tym kontekście zauważył, że w dalszym ciągu mamy za mało lokali mieszkalnych.
Mimo rozwoju naszego kraju przez ostatnie 30 lat dalej tkwimy w takiej sytuacji, że ilość mieszkań na 1000 mieszkańców jest najmniejsza, jedną z najmniejszych wielkości w Europie. Dzisiaj to zmieniamy.
Lokale w ramach programu Mieszkanie Plus powstają na terenach należących do Skarbu Państwa. To pozwala na zmniejszenie kosztów budowy. Rodzina Radia Maryja trwa w dziękczynieniu za 26 lat działalności katolickiej rozgłośni. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się na początku grudnia. Druga ich część w sobotę w Bydgoszczy. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz licznie zgromadzeni wierni. Mszy świętej w katedrze świętych Marcina i Mikołaja przewodniczył ksiądz biskup Jan Tyrawa, ordynariusz diecezji bydgoskiej. Homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski, delegat do spraw nuncjatur w sekretariacie stanu Stolicy Apostolskiej.
Pani Bydgoska, ty znasz najlepiej dzieje twojego radia oraz wyrosłej z niego telewizji Trwam. Ty wiesz, ile było przeszkód, zakusów, złości, pomówień, podłych ataków, nieprzychylności, ale wiesz jeszcze lepiej, ile było i jest dobra, piękna, wiary, nadziei i miłości. Ile modlitwy splecionej z cierpieniem, ile nawrócenia i uśmiechniętego konania, ile postanowień, ile powrotów.
Ksiądz biskup Jan Tyrawa podkreślił, że Radio Maryja i Telewizja Trwam przyczynia się do tego, że społeczeństwo odzyskuje swoją podmiotowość.
Jest jedną z form, gdzie właśnie nasze społeczeństwo, nasz naród buduje, tworzy swoją tożsamość. Człowiek, który nie ma swojej tożsamości, społeczeństwo, naród, który nie ma swojej tożsamości, powiedzmy szczerze, nie istnieje. Nie ma głosu, którym może się wypowiedzieć. A tej podmiotowości, tej tożsamości bardzo nam brakuje. I taki jest sens działania, istnienia od 26 lat Radia Maryja, telewizji Trwam.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, połączył się telefonicznie ze zgromadzonymi na rocznicowych uroczystościach. Redemptorysta dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju katolickiej stacji, a także tym, którzy dalej współtworzą to radio i dzieła przy nim powstałe.
Radio dzień i noc pracuje. Dzień i noc pracuje Radio Maryja i ci ludzie przychodzą. bezinteresownie, nie za płacenie. Inaczej byśmy nie dali rady i za to wam dziękuję.
Mszę świętą poprzedził koncert młodzieżowej orkiestry Dętej Kujawia. Radio Maryja rozpoczęło nadawanie 8 grudnia 1991 roku. Początkowo audycje docierały tylko do słuchaczy z okolic Torunia i Bydgoszczy. Dzięki przekazowi satelitarnemu i internetowemu nasza rozgłośnia słyszalna jest na całym świecie. Transmisje z uroczystości z Bydgoszczy przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Ksiądz biskup Andrzej Kaleta został nowym biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej. Uroczystość święceń biskupich odbyła się w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Uczestniczył w nich ksiądz biskup Salvatore Penacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Głównym konsekratorem był ksiądz biskup Jan Piotrowski, ordynariusz kielecki. Herb biskupi nowo wyświęconego pasterza nawiązuje do apostolskiej misji świętego Andrzeja. Dewizą jego posługi jest słowo fidelitas, wierność. Tym zawołaniem ksiądz biskup Andrzej Kaleta chce przypominać o wartości marginalizowanej w obecnych czasach.
Patronem mojego posługiwania będzie święty Andrzej apostoł, misjonarz, który wiernie podążał za Jezusem Chrystusem, głosząc Jego Ewangelię i swoją wierność potwierdził ofiarą własnego życia. Podejmuje posługę biskupa w postawie otwarcia i dyspozycyjności wobec Ducha Świętego, którym zostałem namaszczony. Pragnę pozostawać zawsze w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem i Kolegium Biskupów.
Ksiądz biskup Andrzej Kaleta urodził się 14 lutego 1957 roku w Busku-Zdroju. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1985 roku. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.